Kortowska audycja literacka.
Jak Państwo wiecie, ja wiecznie walczę z takim okropnym i bardzo nieprawdziwym i krzywdzącym zdaniem, że w Olsztynie nic się nie dzieje. W Olsztynie się dzieje i najlepszym dowodem na to są rozmowy i goście, z którymi mam wielki zaszczyt rozmawiać. Przed większością z nich towarzyszy mi albo nieprzespana noc, albo niezwykły dreszcz emocji. I tak również było tym razem, kiedy sędzia Igor Tuleja oraz pan mecenas Jacek Dibła pojawili się w olsztyńskiej księżnicy, by opowiedzieć o książce Mogłem milczeć. Ja Państwa serdecznie zapraszam na pierwszą część rozmowy, którą mieliśmy okazję przeprowadzić.
W kortowskiej audycji literackiej mam przyjemność rozmawiać z mecenasem Jackiem Dibła i sędzią Igorem Tuleją. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry.
Chciałabym zacząć od samego milczenia. Mogliście milczeć, ale nie milczeliście. Co było silniejsze? Czy to było poczucie obowiązku, gniew, a może strach przed własnym sumieniem?
Znaczy myślę, że każdy z nas miał inne motywacje. Dla mnie to była troszeczkę obrona zakładu pracy. Ja jestem prawie od 40 lat adwokatem i przywykłem pracować w sądzie, w którym sędziowie są niezawiśli, którzy podlegają tylko ustawom i własnymi sumieniu. No i w momencie, kiedy barbarzyńcy próbowali wedrzeć się do tego sądu, czyli próbowano pozbawić sądów niezawisłości, no obowiązkiem adwokata jest walczyć o praworządność i tej praworządności bronić. I z mojej strony było to potrzeba po prostu przywrócenia normalności wymiaru sprawiedliwości. No a jeżeli ktoś próbuje coś zniszczyć, to trzeba przeciwko temu protestować. Taki był mój motyw przez te 8 lat działania, a pan sędzia, no pewnie też bronił swojego zakładu pracy.
Nie powiedziałbym o sądzie, że to jest zakład pracy, no bo bycie sędzią to służba. Myślę, że mogę powiedzieć, że żeby być niezawisłym sędzią, najpierw trzeba być odważnym obywatelem. My tej odwagi, my prawnicy uczyliśmy się od obywateli, no i myślę, że żeby być sędzią, to trzeba budzić się rano z takim poczuciem, że można właśnie spojrzeć w lustro, więc na pewno nie mogliśmy milczeć.
Zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że wracają do nas słowa, że ten, kto nie zna historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie.
No oczywiście powinniśmy uczyć się historii i wyciągać z niej wnioski, no ale pamięć ludzka jest niestety ulotna, my jesteśmy z natury leniwi, także niestety szybko zapominamy, szybko puszczamy w niepamięć, a co najgorsze nie wyciągamy wniosków i nie uczymy się z tego, co było.
Warto dodać, że dopełnieniem tych słów jest to, że historia nigdy nikogo niczego nie nauczyła i wielokrotnie popełniamy te same błędy, bo to się co działo w latach 2015-2023 to przecież jest kalka z historii. Trybunał Konstytucyjny to wystarczy cofnąć się do roku 1933 do Austrii. Te same metody. Próba zawłaszczenia sądownictwa wystarczy cofnąć się do roku 1930 do Polski, poczytania pamiętniki ówczesnych prawników. Także jak w jakiejś kabarecie się mówiło, wszystko już było rzek Benakiba. Co nie było, zdarzy się chyba, więc to są rzeczy, które po prostu powinniśmy znać i albo zapomnieliśmy, albo po prostu nie wyciągnęliśmy wniosków z tego, jak można psuć państwo i praworządność.
Pani Anna Matusiak, rozmawiając z panami, prowadziła tę rozmowę nie dość, że bardzo konsekwentnie, ale też tak czule. Zauważyłam fantastyczne uzupełnianie się panów wzajemnie.
No bo to jest taki team, prawda? Adwokat i jego klient. Myśmy najpierw się spotykali w nietypowej roli jako sędzia, który sądził, adwokat, który przeciwko niemu stawał i nagle ten adwokat stał się obrońcą sędziego, który stanął w obronie zasad praworządności i postanowił właśnie bronić niezawisłości sędziowskiej. I myślę, że spędziliśmy na tej obronie, na rozmowach bardzo dużo czasu. No i ludzie się dogrywają, a zwłaszcza ludzie, którzy na sercu mają gdzieś te same bolączki, którzy kochają czytać, kochają rozmawiać o literaturze. No i ta książka jest taką trochę też kontynuacją naszych prywatnych pasji, czy literatury.
Panie sędzio, ja chciałam zapytać o ten moment, o tę waszą przyjaźń, kiedy w książce mówicie o tym, jak wysyłaliście do siebie wiadomości. Kiedy dostał pan wiadomość, czy już po pana przyszli, czy jeszcze nie? Jak pan do tego podchodził? To panu pomagało?
No, był to na pewno dowód pamięci ze strony mojego obrońcy. Ja podejrzewam, że przede wszystkim mecenasem Dibła kierowała taka obawa, czy będzie miał na kogo wystawić fakturę za te usługi prawnicze. To znaczy żartuję, bo oczywiście pan mecenas Dibła działał pro bono. Ale tak, no był to na pewno taki dowód, że ktoś o tej szóstej o mnie pamięta i to było bardzo budujące i dawało siłę.
Jak patrzycie w tej chwili na to, co się wydarzyło aktualnie, co pan zauważa, jak pan czuje?
No był to z mojego punktu widzenia dla mnie osobiście bardzo traumatyczny czas, ale to też powrót do pierwszego pytania pani redaktor. No niby to jest historia, ale ciągle o tym powinniśmy pamiętać i nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby takie wydarzenia znowu miały miejsce, żeby się powtórzyły, bo gdyby tak się miało wydarzyć, no tak naprawdę tych kilka ostatnich lat to rzeczywiście byłyby lata zmarnowane, które niczego nas nie nauczyły, nie zaszczepiły przed złem.
Czy nie boi się pan, że to znowu wróci, że do władzy wrócą ludzie, bo pewnie wrócą, którzy znowu będą próbowali zniszczyć system prawny w naszym kraju?
Ja uważam, że nie boją się tylko ludzie bez wyobraźni, no i ci ludzie nie tylko dają sygnały, że chcą wrócić, ale też zapowiadają, że swoją pracę niszczenia wymiaru sprawiedliwości chcą kontynuować. Natomiast wydaje mi się, że każda sytuacja ekstremalna jest szkołą charakteru i pokazaniem pewnych form obrony przez bezprawiem i wydaje mi się, że właśnie z takimi ludźmi, którzy w wymiarze sprawiedliwości wtedy bronili tego wymiaru sprawiedliwości, tych nazwisk można sędziów wymienić bardzo dużo. No, Igor jest jednym z przykładów właśnie takich osób, które tego wymiaru sprawiedliwości broniły. No, można mieć nadzieję, że jeżeli barbarzyńców się odparło raz, to uda się i następny, tylko zajmie to krócej czasu, bo niestety obrona praworządności przez 8 lat wyrządziło jej takie szkody, które do dzisiaj tak naprawdę nie są uprzątnięte.
Ośmielę się wysunąć śmiałą tezę, że w pana zawodach pisze się książki bardzo często. Pan sędzia mówił o uzasadnieniach, które mają na przykład 50 stron. Jakim doświadczeniem było dla pana mówienie o swojej sytuacji i też o tym, co się działo i tych osobistych bardzo fragmentach?
No było to rzeczywiście takie niecodzienne doświadczenie i tak naprawdę zgodziłem się na tę książkę, dlatego że uważam, że ta książka jest takim pretekstem do spotkań z czytelnikami, takich spotkań obywatelskich i to jest jakby kontynuowanie budowy modelu tego sędziego obywatelskiego, który nie zamyka się na sali rozpraw, tylko rozmawia z obywatelami. Dla mnie to jest ta wartość i to był ten argument, który zadecydował, że zgodziłem się na udział w książce, wiedząc, że jestem na przegranej pozycji, bo mecenas Dibuła zawsze mnie zagada.
Mecenas Dibuła napisał kilkanaście książek, nie tylko książki prawnicze, ale też bajki, ale pojawiła się również nowa. Jacek Dibuła w drodze do Hemingwaya.
Tak, no to jest taka podróż do źródeł, czyli szukania takiego mojego największej literackiej miłości, czyli Ernesta Hemingwaya, którym fascynuje się już praktycznie od 50 lat i takie rozliczenie, prawda, naszego wspólnego życia, to znaczy mojego z nim, bo on umarł zanim ja się urodziłem, ale on mi towarzyszy przez całe życie, gdzieś we mnie jest i ta książka jest takim właśnie trochę powróceniem do młodości, do przygód z młodości, do pierwszych miłości, tam zawsze był ten Hemingway. Ta książka jest takim troszeczkę retrospekcją w siebie.
A nie ma pan mecenas wrażenia, że ta książka, która powstała właśnie, że ona może być podręcznikiem historii przyszłości?
Znaczy, ja przede wszystkim jestem wielkim fanem Marqueza, a Marquez napisał taką książkę Życie jest opowieścią. No i ja uważam, że dobre opowieści warto opowiadać. Według mnie ta książka nasza Mogły milczeć jest właśnie taką dobrą opowieścią, bo ona jest dobrą w kilku płaszczyznach. Ona jest w kategoriach społecznych, że ludzie są w stanie się obronić przed bezprawiem, że jeżeli pojawia się autorytaryzm, a ludzie mu się sprzeciwiają, to mogą wygrać. Ale też ta książka jest dobrą opowieścią o sile jednostki, bo ona jest opowieścią o sędzi, który postanawia nie odejść ani o milimetr od zasad, kiedy państwo autorytarne próbuje wszelkimi metodami karnymi, ekonomicznymi go zniszczyć i on się nie poddaje, nie cofa ani o milimetr, trwa. Czyli jest to taki wielki triumf człowieka, wielki triumf woli ludzkiej i pokazanie, że w sytuacjach, kiedy są nas miliardy i mówi się, że jednostka nic nie znaczy, to właśnie wybory tych jednostek skupiają się na pewną sumę, którym jest kierunek, w jakim dany kraj się rozwija, czy to jest autorytaryzm, czy demokracja, i to jest właśnie opowieść o tym, jak jednostka dokonuje wyboru. Często w tym wyborze jest samotna, ale jak gdyby ta determinacja prowadzi do tego, że ta jednostka wygrywa i nawet maszyna państwa nie jest w stanie zniszczyć. No i to jest na pewno historia, ale wydaje mi się, że tą książkę powinni czytać wszyscy ci, którzy chcą wejść w służbę sędziowską, żeby zobaczyć, jakim powinni być sędziami.